Firma mi pada. Wujku, dobra rada.
Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.
Znajdź dla mnie radę, wuju.
Tak zaczął się list od klienta. No, oczywiście zaczął w ten sposób. Mam nietypową sprawę. Wujku, dobra rada.
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Cuda się zdarzają, to fakt, ale tylko w kościele i to nieregularnie. Ale czasami coś się wydarzy i nikt nie wie dlaczego. No, na przykład fizycy mówią na to, że dzieje się tak dzięki tak zwanym prawom fundamentalnym. Czyli tak naprawdę nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. A jak nie wiedzą, to znaczy, że jest to właśnie prawo fundamentalne. Ja twierdzę, że czasami obowiązuje tak zwana teoria Bąka. Co to jest teoria Bąka? No, nie możesz tego nie wiedzieć. Okej, wytłumaczę to na końcu podcastu. O co chodzi? Napisał do mnie pewien pan, czytelnik, słuchacz podcastów też, właściciel firmy, no nie mogę powiedzieć jakiej, ale mogę powiedzieć, że ten człowiek jest, żyje i ma się dobrze. Już ma się dobrze. Choć jeszcze nie najlepiej, jeszcze jest wkurzony, ale mniej niż na początku. O, to, co usłyszysz teraz, to prawda. Zacytuję fragment tego listu, żebyś lepiej złapał klimat. Otóż. Oglądam pana kanał, ba, nawet przeczytałem książkę. Fajna, nawet mi się podobała. To, co słyszę w tych filmach, które pan produkuje, też brzmi nieźle, choć pieprzy pan czasami kotopoły, to jednak pomiędzy tymi pierdołami są konkretne informacje. Były. Ale to wszystko było fajne do momentu, kiedy nie dotknęło mnie osobiście. I już pana mądrości nie działają kompletnie. Mój przypadek jest specyficzny, a to, co się stało w mojej firmie, to dramat. I wyjścia z tego nie ma. Zamknę ją lub wezmę pistolet i przynajmniej zginę z godnością, a czyli ci niedobrzy ludzie, będą miały nauczkę. I co mądralo zrobić teraz? Wujku, dobra rada. Mądralo z internetu. Tak naprawdę, jak pana teraz słucham, to wkurzam się jeszcze bardziej. Bo dobrze jest się mądrować, dopóki ciebie to nie dotyczy. Wujku, dobra rada. Prowadzę firmę od 16 lat. Zajmuję się... No i tu napisał, czym się zajmuję, co sprzedaję i w jaki sposób. No i za ile i komu. Napisał historię swojej firmy i swoich sukcesów, które były, a jakże. Tylko teraz wszystko idzie w cholerę, bo pojawił się potężny koncern, który wylądował, według niego oczywiście, zupełnie niespodziewanie, jakby jakiś UFO albo jakiś meteoryt wylądował dosłownie 500 metrów od niego, obok jego firmy. Doprecyzuję. Jego klienci to konsumenci i klienci firmowi, którzy przybywają do jego hurtowni, do sklepu, aby kupować. W hurcie i detalu, ale muszą przybyć. Tu nie ma sprzedaży internetowej, chociaż przez internet pozyskuje, ściąga do siebie klientów, no aby przybyli. Co się stało? Przychody spadły o ponad połowę. Zostali najwierniejsi klienci, ale nowych w ogóle nie ma. Dlaczego? No bo tam 500 metrów obok jest duży, potężny koncern i sprzedaje taniej te same lub podobne artykuły i ma ich w ogóle więcej. Są dłużej czynni i dają też na kredyt. To i szlak go trafia, bo wszystko, co zbudował do tej pory, legło w gruzach. I nikt nie chce mu pomóc. Jakby ktoś powinien mu pomóc. Państwo pozwala na takie rzeczy. Nie dba o polskich przedsiębiorców. Wsparcia nie ma. No... I co? Taki kraj. Tacy ludzie. No, bardzo źli ludzie. Tu użył pewnego wulgaryzmu. Tacy ludzie tu mieszkają. Bez żadnych wątpliwości. Po prostu jeżdżą teraz dokonywać zakupów gdzie indziej, a jego mają w dupie. Stara się, walczy, jaką firmę zbudował, a teraz musi ją zamknąć. Bo no, nie ma komu nawet sprzedać, bo kto to ma kupić, żeby się to kopać z koniem? I co teraz powiesz, wujku, dobra rada? Mądralo z internetu. Teoretyczny ekspercie od wszystkiego, to koniec. Nie będę ciebie i innych już słuchał. Walnę sobie w głeb, tak twierdzi. ale najpierw załatwię tamtych. Zapamiętają starszego pana. Tak się nie robi, kuwa. Tak napisał. Ktoś musi temu zapobiegać. Ktoś musi temu przeciwdziałać. To jest polski przedsiębiorca. Nikt nam nie pomaga. Wszyscy mają nas w dupie. No, w tym klimacie opisał swoją sytuację. Takie jakby tsunami go zaatakowało. I przez kilka stron twierdził, jaka krzywda mu się wydarzyła. Fakt. To krzywda. No i tak przejeżdżając codziennie obok potwora, który się pojawił obok, patrzy na niego, na zapełniony parking i bluźni. Zadręcza się coraz bardziej. A jak w końcu wejdzie do siebie, do swojej firmy, no to oczywiście co zrobi? Wyładuje się na swoich pracownikach i chodzi wkurzony jeszcze bardziej. No to takie błędne koło jest. No tak. Takie coś otrzymałem od klienta. No niestety nie mogę ujawnić teraz, co to jest, gdzie, jaka to branża, bo właśnie naprawiamy tego miłego, starszego pana i jego biznes. I nie wolno, nie wypada o tym mówić, przynajmniej na razie. Ale jego przypadek jest teraz, jest tak powszechny, że postanowiłem podzielić się z tym, co może, co być może was dotknie, ciebie dotknie, dotknęło, a jeśli nie, to z pewnością kiedyś się z tym zmierzysz. W większym bądź mniejszym stopniu takie coś się pewnie coś wydarzy. Okej, posłuchaj, bo to dzieje się wszędzie. Nieważne, co robisz i tak cię dopadnie. Ważne, aby zrozumieć, o co tu chodzi i zamiast mieć pretensje do całego świata, pomyśleć, jak z tego wygrać, jak z tego wybrnąć, jak być może tym wygrać, a raczej przekształcić w korzyść dla siebie, a jeśli się da. Najpierw, żebyśmy to rozłożyli na czynniki pierwsze, pewien przykład. Dosyć dawno temu mieszkałem w dużym mieście, na osiedlu, na tak zwanym blokowisku. Takich miejsc jest mnóstwo. Wiadomo, kilkadziesiąt wieżowców i innych mniejszych bloków, tysiące ludzi. No w takich miejscach zawsze pojawia się coś takiego, taki ryneczek dookoła, prawda? Wewnątrz gdzieś. Ten akurat był lekko unowocześniony, czyli takie rzędy budek wszędzie postawionych z różnymi artykułami, takich sklepików. Artykuły spożywcze, chemiczne, papiernicze, owoce, warzywa, wiadomo, piekarnie były tam ze dwie, cukiernia, nabiał, no wiecie o co chodzi, wszędzie takie miejsca są. No i to byli mali przedsiębiorcy zajmujący się zaopatrzeniem mieszkańców w świeże, dostępne blisko produkty pierwszej potrzeby. Ludzie się znają, mają ze sobą relacje, kupują u swoich ulubionych sprzedawców, no takie hermetyczne, zamknięte środowisko, rynek zamknięty. Tutaj rynek jest ograniczony do ludzi mieszkających w okolicznych blokach. Tam nikt więcej nie przyjeżdża. No, ale jest ich dużo. I to właśnie było niebezpieczne, bo ktoś to odkrył. Ktoś, kogo strategia rozwoju właśnie na tym bazuje. No i stało się. Coś, co działało od lat i było trwałe, no przynajmniej tak się wszystkim wydawało, zmieniło się nagle. Tsunami przyszło. Ruszyła pewna inwestycja. Wszedł w to zamknięte, hermetyczne środowisko Lidl. No, Lidl to wróg. To potwór, który nas zniszczy. Na pewno. Tak pomyśleli wszyscy mali przedsiębiorcy, tworzący od lat ryneczek na tym osiedlu. Zaczęli protestować. Gdzie? Wszędzie. Pisali do spółdzielni, do urzędu miasta, do wojewody. Wszędzie szukali pomocy. Jakiej? Cholera wie. Jakby ktoś miał zablokować tę inwestycję. No tak, nawet jeśli to by im się udało, to co zablokują i jak? Lidla zablokują? A co z innymi? Czy zablokują tak, że nikt tam nie przyjdzie? No, takie miejsca jak to osiedle jest celem handlowym opartym o strategię rozwoju dużych firm. To jest, tak się dzieje. Więc co mogą zablokować? Co zablokują? To przecież bzdura jest. Ale tak myśleli, myślą i do dziś niektórzy przedsiębiorcy. Jeśli nie jesteś King Kongiem swojej branży, to uważaj, bo King Kong może nadejść. I z tym protestowaniem jest tak, jakby, wiecie, no listonosz zaczął protestować, że raptem mniej listów roznosi, bo ludzie przestali wysyłać listy, tylko piszą maile. No i protestują przeciwko czemu? Przeciwko, nie wiadomo. Ale ktoś musi coś z tym zrobić. Na przykład, nie wiem co, zlikwidować internet, tak? To się nie wydarzy. No dobrze, ale wróćmy na ten ryneczek. Inwestycja Lidla jest dobra. Czy inwestycja Lidla jest zła? I dla kogo dobra, a dla kogo zła? No bo mieszkańcy tego osiedla nie protestowali. Przedsiębiorcy tak. Mieszkańców jest kilkanaście tysięcy, a kupców kilkudziesięciu. Czy Lidl będzie korzystny dla mieszkańców? No właśnie. I taka walka trwała. Nawet podpisy jakieś tam zaczęli zbierać wśród mieszkańców. Czy kupcy, którzy podpisywali petycję, widząc krzywdę przedsiębiorców. Ale nic poza tym. Był wśród nich pewien starszy pan. Około 60, nawet może lepiej. Prowadził jeden z tych małych biznesów. Nabijał jajka, keczupy, warzywa, słodycze. No taki multi ogólnorozwojowy sklepik o powierzchni około 20 metrów kwadratowych, do którego weszło naraz maksymalnie 4 osoby. Jednocześnie. No i on też protestował. Ale jakoś tak, nie tak bardzo jak inni. Zawsze gdzieś tam z tyłu stał. W pewnym momencie, kiedy mury wrogiego Lidla już wyrastały na placu budowy, zaproponował biznesowej sąsiadce, że odkupi od niej jej lokal. A był to sklepik z warzywami, jeden z kilku na tym ryneczku, tuż obok niego, poprzez ścianę. I kupił, zapłacił i zaczął też remontować. Reszta protestowała w najlepsze, oczywiście walczyła. Dlaczego kupił od protestującej sąsiadki jej lokal? No i co tam będzie otwierał? Nikomu nic nie mówił, nie zwierzał się z tego. A nikt tego też nie zauważył, co on tam robi. Ten starszy pan pewnego razu wybrał się na wycieczkę. Pojechał sprawdzić wroga. Co oni tam mają i jak chcą mnie załatwić? To chciał sprawdzić. Ale zamiast tego zobaczył coś zupełnie innego. Dostrzegł, że Lidl nie ma mięsa. I świeżych wędlin nie ma w swojej ofercie. I nastąpił u niego błysk. Brał dalej udział w protestach. No bo głupio mu było przestać, ale już wiedział, co zrobić. Otworzę tu sklep pod tytułem Rzeźnik. I będę miał to, czego Lidl nie ma. Mięso i świeże wędliny. A Lidl spowoduje tylko jedno, że do tej pory sprzedawałem tylko i wyłącznie klientom mieszkającym w okolicy, wśród tych bloków. A teraz, dzięki Lidlowi, będą tu przyjeżdżać z całego osiedla. Czyli z kilku kilometrów. No to pytanie, czy ilość klientów się zwiększy? Czy potencjał rynkowy wzrośnie? No wielokrotnie. Ludzie będą przyjeżdżać po zakupy kompleksowe. A jak ma być kompleksowo bez mięsa i bez wędlin? No, czyli będę idealnym uzupełnieniem tego, czego klienci potrzebują, ale nie dostaną u wrogiego Lidla. U wrogiego potwora. I tak wroga inwestycja Lidla zmieniła się w cud marketingowo-handlowy dla tego jednego pana. Ale tylko dla niego. Facet po jakimś czasie uruchomił swoje już dwie budki połączone razem, mieszczące się około 300 metrów od Lidla. Dał wielki szyld na dachu, aby od strony Lidla był widoczny. I nawet parkingu nie musiał budować, bo na nogach do niego przyjdą ludzie zostawiając samochody na parkingu Lidla. Co musi tylko zrobić? No musi wyszukać jak najlepszych dostawców i opracować sposoby obsługi klientów, pakowania, sprzedaży. No dlaczego? No dlatego, bo dotychczas sam sprzedawał, nie miał tego problemu, a wiedział, że teraz będzie musiał mieć więcej osób do obsługi, no bo będą kolejki. Jedyne ryzyko polega na tym, to czy on będzie umiał zadbać o jakość tych produktów i o jakość obsługi klientów. No i tak się stało. Po kilku miesiącach większość małych sklepików się zamknęła. Oczywiście zamiast nich powstały zaraz inne. Z tanią odzieżą, jakiś fryzjer, nowa kwiaciarnia, cukiernia została, a jakże. Ale pojawił się kebab. A pośrodku nich był on, rzeźnik, z 6 ekspedientkami prowadzący zapisy na mięso i wędliny, a kolejki ustawiały się, a starszy pan uśmiechnięty twierdził, że całe szczęście, że ten Lidl tu przyszedł. Panie. Całe szczęście. Nic lepszego zdarzyć mi się w życiu nie mogło. Ten prosty przykład był odpowiedzią dla autora tego listu. Biznes, klienci, rynek zmienia się cały czas. To naturalne. Ale zmienia się powoli. W codzienności można to przeoczyć. A jednak cały czas się wszystko zmienia. My o tym wiemy. Pojawienie się Lidla to zmiana nagła. Zmiana warunków rynkowych. W kilka miesięcy zmienia się wszystko, jakby tsunami przeszło przez mały osiedlowy ryneczek. i z tym nie wygrasz. Nie próbuj nawet konkurować z Lidlem. Nie zatrzymasz tsunami, ale możesz nagłą zmianę wykorzystać tak, aby tsunami zamiast zmieść cię z powierzchni ziemi, poniosło w górę i do przodu. Warunek? No, w tsunami nie możesz widzieć wroga, tylko szansę, możliwość szukać jej, aby z nowym rozdaniem znaleźć swoje szanse, poszukać ich tam. Czyli nagła, gwałtowna zmiana zasad gry nastąpiła. Chińczycy na słowo kryzys określają inaczej niż my to rozumiemy, to wiemy wszyscy, za pomocą dwóch słów. Niebezpieczeństwo i szansa. Tak rozumieją kryzys. I to jest logiczne, bo to każda zmiana powoduje, że coś się zmienia i albo z tym walczysz, albo postarasz się to wykorzystać, poszukasz swoje szansy w tym tsunami, albo protestujesz. Marudzenie, zwalanie winy na cały świat, na rząd i że winni są zawsze inni, łączenie się w niedoli z innymi jest być może pomocne mentalnie, bo widzę, że nie tylko ja mam przerąbane. Ale co to da? Popatrz, z jakiegoś powodu w okolicach sklepów IKEA znajdziesz kogoś zawsze. Kto sprzedaje podłogi, panele, deski podłogowe. Znajdziesz kogoś, kto sprzedaje płytki ceramiczne, armaturę, ceramikę łazienkową, toalety. Dlaczego? Bo w IKEA tego nie ma. A IKEA ściąga klientów, którzy zaspokajają swoje potrzeby. Jakie? No właśnie. A tak z ciekawości, dlaczego nie ma tych produktów w IKEA? Zastanawiał się ktoś? Przecież mogliby mieć. Przecież mają klientów. Mogliby je mieć. Co za problem. No, z tego samego powodu nie mają, z jakiego w McDonald'sie nie ma pizzy w kawałkach. A przecież też mogłaby być. Przecież mają klientów. Mnóstwo klientów. To głodnych. A pizza to chyba najpopularniejsze po burgerze danie świata lub odwrotnie. No nie mają. IKEA tworzy swój świat, swoje pomysły, swój klimat. Przez to osiągają pewną unikalną tożsamość marki. I to jest ważniejsze niż kible, płytki, krany. Bo gdyby to mieli, coś pewnie by uzyskali, ale straciliby o wiele więcej. W IKEA są tylko produkty zaprojektowane przez twórców IKEA, architektów. I przez nich zlecone do produkcji. Przez to są unikalne i tworzą unikalną tożsamość marki. Z płytkami i kranami tak by nie było. A logistyka i tak była trudniejsza. Produkcja tym bardziej. Więc jest znacznie bardziej skomplikowana i przez to byliby zbyt podobni do innych. Znikałaby ich unikalność. A McDonald's? No, dokładnie z tego samego powodu. Ale wokół IKEA powstają inni, wykorzystujący fakt, że IKEA ściąga im ludzi i dają to, czego IKEA nie ma. Wiedząc, że wśród tych ludzi jest ogromny procent potrzebujących płytki, armaturę, kible, krany, wanny i oni tam są. Więc trzeba być tylko blisko i dać znak, hej, jestem tutaj i mam to. A wydatki marketingowe w tym przypadku mogą się ograniczyć do zera. No, albo prawie do zera. Sam dawno temu, będąc młodym gówniarzem, odkryłem to, pracując w Austrii w restauracji. Pewien znany inwestor szukał miejsca dla swojej nowej inwestycji restauracji. No i poszedł na skróty. Otóż postanowił uruchomić ją jak najbliżej innej, bardzo znanej restauracji w tym mieście. Ta restauracja ściągała klientów. Mnóstwo, była bardzo znana, więc wystarczyło tylko być obok niej i dać opcję, różnicę. Ale nie konkurować, tylko być opcją dodatkową. I tak znaną restauracją była świetna knajpka włoska, a on odpalił chińską, świetną. Nie konkurował, bo po co? Walka o klienta jest kosztowna. I po co to robić? Skąd to wiem? Pracowałem wtedy w tej włoskiej restauracji właśnie i pamiętam, jak szef martwił się, że będzie mieć konkurencję. Wkurzał się, że Eldorado się może skończyć. Dopóki nie przybył ten inwestor i nie usiedli i nie porozmawiali. Okazało się, że oboje na tym zyskają, bo w praktyce więcej klientów będzie po prostu w tę okolicę przyjeżdżać. Klientów, którzy chcą zjeść, porozmawiać z przyjaciółmi, spędzić czas po włosku albo po chińsku. W każdej sytuacji jest coś, co możesz zrobić inaczej. jeśli tylko spojrzysz na sprawy z różnych perspektyw. Czasami możesz wygrywać dlatego, że zrobisz lepiej to, co przybywająca konkurencja. Jeśli potrafisz i masz moc do tego. Takich przykładów jest mnóstwo, jak chociażby nasz polski flagowy Maspex, który ma, tak mówiąc po męsku, w dupencji światowe koncerny gigantów i na polskim rynku wygrywa z nimi wszystkimi, zresztą nie tylko na polskim. Pamiętaj, duży na pewno jest na pewno duży, ale czy idealny pod każdym względem? Duży gracz pracujący na dużej skali może nie dostrzegać spraw małych drobiazgów. Takimi właśnie drobiazgami możesz wygrywać, nie konkurując z dużymi graczami, tylko uzupełniając to, tylko na małych wycinkach, będąc lepszym od nich. W książce Nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz opisałem pewną sytuację związaną z pewnym kontraktem, potężnym kontraktem. I to jest idealny przykład właśnie na to. Jak wygrać z potężnym graczem? Jedna z największych w Polsce wtedy, w tamtym czasie, firm sprzątających została, trochę chwaląc się powiem, wydupcona przeze mnie, tylko dlatego, że znalazłem obszar, w którym nie mogła robić go lepiej niż ja, od małej wtedy firemki, którą zarządzałem, którą kierowałem. Duża myśli globalnie, ja pomyślałem szczegółowo. Problem był tylko w percepcji klienta, który jako olbrzymia również firma, duży klient, założył sobie, że będzie współpracował z podobnymi skalą do siebie. Jak mu to wytłumaczysz, że ja, malutka pchełka, jestem lepszy od King Konga? No nie wytłumaczysz mu tego słowami, zapomnij. Trzeba było spowodować, aby klient doświadczył różnicy w praktyce i powoli kontynuować to na kolejnych małych, ale trudnych sprawach, które mi zlecał. Aż percepcja klienta uległa zmianie. Dostrzegł to, czego nie widział na początku. W moich ofertach i w moich słowach, które do niego mówiłem. Trwało to około pół roku, ale było warto, bo w tamtym czasie był to jeden z największych kontraktów na usługę sprzątania w Polsce. Czy zawsze tak się da? Nie. Nigdy nie mów zawsze i zawsze nie mów nigdy, ale zawsze próbuj. Jednak warto próbować. W każdym przypadku, a w praktyce w największym stopniu zależy to od tego, jak szybko uwolnisz się od ględzenia, marudzenia i szukania winnych, przechodząc do pomysłowości, kreatywności i transformacji samego siebie. Wtedy masz chociaż szansę na zwycięstwa rynkowe. W innych przypadkach szansy nie masz. Jest ciemność, jest niedola, pustawo się może zrobić i głucho. Wracając do listu od klienta. No i co teraz zrobisz, wujku? Dobra rada. Mądralo z internetu. Opisałem mu mniej więcej tak. No ja nic nie zrobię. Pytanie, co ty zrobisz, chłopie? Przyjacielu. Atakując mnie listownie, robisz właśnie to, czego nie powinieneś. Bo twój mózg zalewa kortyzol, stres, wkurzenie i szukasz wszędzie winnych. I to jest największy kłopot. To jest większy kłopot niż nadchodząca konkurencja. Bo ten stan zamyka ci wszystkie drogi w mózgu twoim. Tak było napisane. Mniej więcej w tym stylu to było napisane. Kilka miesięcy temu proponując rozmowę. Po kilku miesiącach jego firma zaczęła się przekształcać w nieco inną. Wykorzystaliśmy jego potencjał i zmieniamy asortyment oraz usługi, które świadczy. Wyobraźcie sobie, że wpadliśmy na pomysł, że będziemy współpracować z tym King Kongiem. A dlaczego nie? No i to jest korzystne dla tego King Konga, potentata i również dla mojego klienta. Usuwamy wszystko to, co może konkurować, a zostawiamy tylko asortyment uzupełniający i dokładamy dwa rodzaje usług, które są cholernie potrzebne klientom, obojętnie którym, King Konga czy jego. I to trzeba umieć pokazać, sprzedać jeszcze. No i jest światełko w tunelu. Droga jeszcze daleka, ale klient przeżyje i jeśli zrezygnuje z połowy produktów, zamieni je na kilka innych, plus dołoży usługi. Będzie zajebistym uzupełnieniem oferty King Konga. A jego rynek w sumie będzie o wiele większy i ma szansę rosnąć. Czy robiąc to samo od 16 lat? Nie będzie od tego rosło. Alternatywą jest biznesowe samobójstwo polegające na próbie konkurowania z King Kongiem lub biadolenia na los. Popatrz. Tak naprawdę istotą prowadzenia biznesu jest tworzenie kapitału. No, kapitalizm. Prawda? Kapitał nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. To słowo pochodzi od łacińskiego capitale i koresponduje z rzeczownikiem caput, oznaczając po prostu głowę i kierownika. Czyli kapitalista to człowiek mający głowę na karku i potrafiący kierować, kombinować, główkować. Kapita to głowa. Jeśli chcesz być kapitalistą, to jej używaj. Chociażby na przykład dekapitacja, tak się mówi, tak? To nic innego jak ścięcie czyjejś głowy, stosowane powszechnie w dawnych czasach. Choć często dziś też to się dzieje, robimy to sobie sami. No może nie oddzielając głowy od tułowia fizycznie, ale odłączając ją od reszty ciała metafizycznie i mentalnie. Tak jak ten pan, który do mnie napisał. Ale powszechnie kapitał dziś to pieniądze, majątek, pomnażanie majątku, kapitału. Jest właśnie nadrzędnym celem przedsiębiorcy. Aby kapitał rósł, niekoniecznie będziemy rosnąć w ten sam sposób. Niekoniecznie musisz robić to samo przez 100 lat. Okej, jeśli to działa, rób. Ale co jeśli nie? To rusz swoją kapitą. Czy będąc przedsiębiorcą, umiesz zabezpieczyć swój kapitał? Tak, starszy pan obok Lidla? Rzeźnik? Czy myślisz tylko o tym, aby sprzedawać? To, co od lat sprzedajesz. Ostrożnie, tak się może nie dać. Przykładów jest mnóstwo, jak chociażby Nokia. Tak? No bo to przedsiębiorstwo zajmowało się przetwórstwem drewna, a w konsekwencji produkowali papier. A że produkcja papieru pochłaniała mnóstwo energii, no to zaczęli stawiać elektrownie. Produkowali wyroby gumowe, m.in. kalosze, potem opony. A w konsekwencji tego zaczęli produkować kable. Dzięki temu przyczynili się do elektryfikacji domów i firm. Nokian to spółka córka, która do dziś produkuje opony. I właśnie produkcja kabli stała się początkiem działu elektroniki, który w czasie ewoluował w produkcję telefonów. W międzyczasie próbowali wejść na rynek laptopów. Wtedy nie udało im się to zrobić, ale obecnie, teraz wypuszczają serię laptopów. Faktycznie. No to popatrz. Od papieru, przez elektrownię, kalosze, opony, telefony. No właśnie, do czego? W pewnych okresach robili coś innego. Zmieniali się. Co mają kalosze i drewno do telefonów komórkowych? Mają kapitał ludzki, czyli głowy bystrych ludzi, którzy umieli wykorzystywać szanse i Nokia wcale nie upadła. Na bank jeszcze nas czymś zaskoczy. No dobrze, wróćmy do mojego czytelnika. Mój czytelnik z pewnością będzie słuchał tego podcastu. No i co? Trzeba było tylu nerwów? Na mnie? Wiem, trzeba było. To pomogło. Bo na kimś musiał się pan wyładować i to było konieczne do tego, aby w końcu ruszyć głową, kapitą swoją. No dobrze, na koniec obiecałem, że będzie teoria bąka. No to jest teoria bąka. Na początku to obiecałem, więc trzeba słowa dotrzymać. Otóż, teoria bąka koreluje z prawami fundamentalnymi i zasadą fundamentalną. I brzmi. Bąk to jest, bąk czmiel, to chyba czmiel bardziej, to owad, który lata. Można powiedzieć, że to zasada właśnie fundamentalna. On lata. A naukowcy złapali go i postanowili zbadać. Uśpili i zaczęli go mierzyć. Jego masę, kształt, aerodynamikę ciała, powierzchnię skrzydełek, szybkość, z jaką nimi macha, opory powietrza, przyciąganie ziemskie, grawitację. I wyszło im obliczeniowo, że on nie może latać. No nie ma prawa latać. To jest po prostu niemożliwe, żeby on latał. No. No ale bąk o tym nie wie i lata. Gdyby się dowiedział, to pewnie przestałby latać. Bo matematycznie nie może. Ale bąk o tym nie wie i lata. Nie musisz wszystkiego wiedzieć, rozumieć, zgłębiać, interpretować, dzielić włos na czworo, zastanawiać się i mędrkować. Bo przestaniesz latać, uważaj. Czasami warto zrobić tak, jak starszy pan i jego rzeźnik. prosto, skutecznie, sprytnie do celu, używając swojej kapity jak kapitalista. Na dalsze. Umiejętności handlowe wykraczają daleko poza to, co nam się wydaje, że wystarczy. Warto je poszerzać, warto się uczyć, warto testować, ćwiczyć. Jak? Jak najszybciej. Zacznij od książki, jeśli cię to interesuje. A po więcej, zapraszam tu. Dobrego dnia.
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.